Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czyta Grzegorz Wolf.
Sprawa wydaje się oczywista. Abel zauważył, że Kellerman zabrał głos, nie pytając o zgodę komisarza. Spodziewaliśmy się tego. Są dobre i złe aspekty tej sprawy. Kellerman podszedł do tablicy w rogu pokoju i zaczął ją zapełniać swoimi kaligraficznymi znakami. Zacznijmy od złych. Pozornie samobójstwo upraszcza nam sprawę. Nie ma morderstwa, nie ma zbędnego śledztwa, przynajmniej w tej konkretnej kwestii. Ale zamyka nam się w ten sposób pewna droga. Zapewne nigdy nie dowiemy się, jak Rotenberg korumpował burmistrza. Nie poznamy szczegółów tego procederu, nie dowiemy się, jak przepływały pieniądze, ani jakie sumy były w grze. A dobre aspekty? Abel nie spuszczał wzroku z Kellermana stojącego przy tablicy. Wiedziałem, że pan spyta. Kellerman obdarzył Abela przeciągłym spojrzeniem. To oczywiste, panie radco. Sam związek samobójstwa Rotenberga z aferą burmistrza Lałego. Przypomnijmy podstawowe fakty, bo nawet w tym gmachu pewne informacje były, nazwijmy to, reglamentowane. Erich Laue to legenda Sopotu. Przez ostatnich kilkanaście lat był najpierw burmistrzem, a następnie nadburmistrzem Sopotu. Od 3 lat na emeryturze, od roku 1920 przysługiwał mu również tytuł starosty sopockiego. Uwielbiała go prasa i sami mieszkańcy, równie popularny wśród sopockich służących, co wśród bywalców kasyna. Określano go mianem wielkiego budowniczego i ojca Sopotu. Komisarz skrzywił się ironicznie. Chyba sobie na to zasłużył. Pamiętam Sopot sprzed 10 lat, przerwał mu Martens. Po polach hasały zające, nie było nawet koszy plażowych jak teraz. Doceniam pański sarkazm, doktorze, naprawdę, uśmiechnął się krzywo Kellerman. Ale Erich Laue oszukał wszystkich. To prawda, rozbudował Sopot. To za jego rządów przebudowano molo, rozbudowano dom zdrojowy, operę leśną oraz korty tenisowe. To on ściągnął do miasta inwestorów i wielkie pieniądze. Wszystko po to, aby, jak mawiał, uczynić z Sopotu bałtyckie Monte Carlo. Ale niestety nie robił tego bezinteresownie. Kellerman podszedł ponownie do tablicy i wskazał palcem na wypisaną na niej nazwę. Casino Hotel. To jest właśnie klucz do sprawy Lałego. Przypomnę, że w 21. kasyno będące dotychczas przedsięwzięciem prywatnym zostało przekształcone w spółkę, Sopoter Casino GmbH. Większościowe udziały objęło w niej miasto, ale liczącym współudziałowcem stał się też Związek Gmin Wolnego Miasta Gdańska. Burmistrz uzyskał dostęp do konfitur. Wielkiego słoja konfitur, panowie. Obrzucił obecnych przyciągłym spojrzeniem. Od tej pory to on decydował o wszystkim, co dotyczyło kasyna, czyli sopockiej kury znoszącej złote jaja. I kiedy pojawił się koncept, aby przy kasynie zbudować elegancki hotel, Laue i jego wspólnicy byli już gotowi. Wspólnicy? Kogo pan ma na myśli? Przerwał mu Abel, uważnie śledzący tok rozumowania swego zwierzchnika. To oczywiste, Abel. Kellerman spojrzał na policjanta z pewną przyganą. Laue nie działał sam. Najłatwiej kradnie się za cudze pieniądze, a burmistrz miał władzę, ale nie miał środków. Dlatego otoczył się ludźmi skorumpowanymi, takimi jak radca budowlany Sopotu profesor Denike. Ludźmi o lepkich rękach, którzy zapewnili mu dostęp do przedsiębiorców, gotowych zapłacić za kontrakty na budowę hotelu. Kellerman podniósł głos o 1 ton. Na policzki wystąpił mu ceglasty rumieniec. Sprzedajni urzędnicy, tacy jak Laue i Denike, chodzili na pasku pozbawionych skrupułów przedsiębiorców, grzmiał. Takich jak Rotenberg i inni. Wszystko to potwierdza, że mamy do czynienia z największą aferą w historii naszego miasta. Ale to właściwie wierzchołek góry lodowej. Duma Sopotu, luksusowy casino hotel zbudowany jest na kłamstwie i korupcji, na przekrętach i lewej forsie. Znamienne, że Laue honorowo pozbawił się życia, ale nie pisnął ani słowa, ile i od kogo wziął. Ci ludzie mają długie ręce. Jak inaczej wytłumaczyć fakt, że już na 2 dzień po aresztowaniu był w stanie popełnić samobójstwo? Kto dostarczył mu do celi truciznę, chociaż więzień był pilnowany 24 godziny na dobę? Nadal nie rozumiem, dlaczego związek samobójstwa Rotenberga z aferą korupcyjną w magistracie nazywa pan korzystnym, powiedział Abel. Korzystnym dla kogo? Być może faktycznie użyłem niezbyt fortunnego określenia. Kellerman przerwał i spojrzał wymownie na komisarza Molla, jakby spodziewając się odsieczy z tamtej strony, ale komisarz nawet nie drgnął. Chodziło mi o to, że śledztwo po samobójstwie Lauego stoi w miejscu, kontynuował już spokojniej Kellerman. Wiedzieliśmy, kto brał w łapę, ale nie wiedzieliśmy od kogo, a opinia publiczna domaga się nazwisk. Oskarża policję o nieudolność, prasa szaleje, wypisuje bzdury i istnieje najbardziej księżycowe hipotezy. Także takie, że burmistrz był kokainistą i polskim szpiegiem. Senat niemal codziennie domaga się wskazania winnych. Dlatego na polecenie komisarza Molla przejąłem osobisty nadzór nad śledztwem. A jednak mimo naszych usilnych starań i mimo, że od śmierci burmistrza upłynęły 3 tygodnie, Kellerman otarł spocone czoło, śledztwo mające na celu wykrycie jego mocodawców nie posunęło się do przodu nawet o centymetr do dzisiaj. Teraz już wiemy, kim są ci ludzie. To przełom. Burmistrz sprzedał się Rotenbergowi. Zapewne także innym, takim jak on. Będzie z tego duży smród. Jak to się mówi w policyjnym żargonie, wielowątkowy smród.
Krzysztof Bohus, Martwy Błękit. Czytał Grzegorz Wolf. Powieść ukazała się nakładem warszawskiego wydawnictwa literackiego Muza.